Trzeci Sektor w Polskim Radiu Białystok.
To oni przecierali szlaki, kiedy sami musieli mierzyć się z problemami. W 2012 roku rodzice osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu utworzyli w Białymstoku fundację Oswoić Świat, by, jak tłumaczą, pomagać grupom najbardziej pominiętym przez system opieki społecznej. Po prostu ułatwić im codzienne życie i funkcjonowanie w społeczeństwie. Fundacja prowadzi między innymi dzienny ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem przy ulicy Zaściańskiej, do którego dziś Państwa zapraszam. Podopieczni mają akurat zajęcia sportowe.
I teraz skłony i jak najniżej potraficie. Raz i wyprostuj się.
A Paulinka potrafi? Skłoń Paula.
Jak najniżej potrafisz, Paulina?
Cztery. Pięć.
Kuba, pięknie policzyłaś. To nie znaczy, że rozumiem, co to jest liczba.
Jak ma na imię?
Kuba zawsze chce wiedzieć,
pani ma na imię?
I za bardzo mi miło.
Pani Iza.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mogę dotknąć.
A co lubisz robić, Kuba?
Przysiady.
Maszerujemy w miejscu. Na razie.
Czemu służą te ćwiczenia? Temu, żeby trochę uaktywnić podopiecznych?
Tak, tak. Żeby się więcej ruszali. Niektóre osoby nie są w stanie wykonać wszystkich ćwiczeń, dlatego są dopasowane do ich zakresów ruchów. Przemku, robimy przysiady.
Jestem mamą w tym momencie 33-letniej dorosłej osoby ze spektrum autyzmu. Osoby nisko funkcjonującej, która ma szereg problemów. I kiedyś tam na swojej drodze spotkałam swoją koleżankę. Okazało się, że mamy wspólne problemy, więc postanowiłyśmy w jakiś sposób naprawić troszeczkę ten świat.
Inicjatorka powstania Fundacji Oswoić Świat, członek zarządu Elżbieta Krysiewicz.
Kiedy nasze dzieci były małe, w naszym mieście nie istniała żadna placówka dla osób ze spektrum autyzmu. Generalnie nie było profesjonalnej pomocy dla tych osób. I kiedy nasze dzieci były przedszkolakami, bardzo się zdziwiłyśmy, że ciągle mówiono nam o odroczeniu obowiązku szkolnego. Jak zaczęłyśmy drążyć temat, to się okazało, że poziom funkcjonowania naszych dzieci kompletnie nie pasuje nawet do szkoły specjalnej. Tam to się wydawało, że takie po prostu niestety zakopanie trochę żywcem, bo dziecko zostaje bez szans rozwojowych, dlatego wtedy postanowiłyśmy jednak coś z tym robić. Powstała ta placówka. To jest dzienny ośrodek dla dorosłych osób z autyzmem.
Podopieczni są na górze.
Na górze.
No może pokażę, jakie mamy sale. To jest sala do zajęć indywidualnych. Tutaj nasi podopieczni pracują z psychologiem. Pokój, w którym pracuje logopeda.
Pomoce logopedyczne tak jak dla dzieci.
Tak, no niestety w naszym placówce większość osób nie umie ani czytać, ani pisać i wszyscy są z upośledzeniem umysłowym. Tym niemniej, mój córka ma już 33 lata, to powiem szczerze, że jestem dumna z tego, co zrobiłam, bo zawsze byłam określona jako matka dziecka bardzo trudnego, a w tym momencie może córka nie jest jakaś wybitna, ale sobie po prostu radzi, mogę z nią pójść na zakupy, coś z nią zrobić, gdzieś się z nią pokazać, pójść na basen, nie stanowi to problemu.
Tu mamy gabinet terapii sensorycznej.
Tu jest dużo sprzętów, oni codziennie o 13.30 schodzą tu trochę ćwiczyć, rano byli na spacerze, więc też dbamy, żeby ta aktywność fizyczna była zachowana.
Ilu macie podopiecznych? W jakim wieku?
W tym momencie jest 12 osób. To jest niewielka placówka, ale powiedzmy z założenia dla osób tak zaburzonych nie tworzy się dużych placówek, bo tak jak pani tutaj słyszysz, jest cisza i spokój, ale to jest właśnie efekt pewnego zastosowania i zorganizowania przestrzeni. Nasi podopieczni generalnie w wieku są od 29 do 36 lat.
Co, przyjdziemy do nich?
Tak.
Dzień dobry.
Co powiesz, Kamiśka?
Dzień dobry.
To jest moja córka Kamila.
Tutaj ona jest razem z Patrycją, z inną dziewczynką, też niemówiącą. Ona rozumie mowę bierną, do nim możemy mówić. Oczywiście jej poziom rozumienia nie do końca jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie możemy powiedzieć, przynieś Kamilka czerwoną bluzkę z takiej czy innej szafki. Trzeba zawsze krótko i bardzo precyzyjnie określić, co chcemy. Natomiast ona odpowiada tak, nie, chce, nie chce lub czasem jakieś krótkie zdanie. No i po prostu w ten sposób się komunikujemy z nią. Natomiast nie zawsze jesteśmy pewni, że do końca ona nas to rozumie. Większość poleceń powtarzamy przynajmniej ze 3 razy, wzmacniając ją czasem, powiedzmy, piktogramem.
A tutaj pani powiedziała, żeby nie dotykać tego chłopaka.
Tak, bo on wykręcił pani rękę.
Czyli mogą być niebezpieczne.
Za włosy też może tak być. No.
No to jak wygląda opieka nad takimi osobami?
No trudna jest opieka. Czasami jest trudno, ale my już się rozumiemy, bo się bardzo długo znamy. Mają plan swój, trzymają się tego planu, są wspólne spacery, jakieś wspólne wyjścia do kina, czy tam na pizzę, czy różnie. Trzymamy się planu, piktogramów, które właśnie nam pomagają w pracy.
Tu mamy po prostu pokazane, na przykład tu są zajęcia grupowe.
Robić kulki, spacer, zajęcia kulinarne, oglądać TV, robię surówkę, koraliki, tańczyć, przewlekanie, mycie zębów, lato, sprzątać kuchnię.
Kiedy przychodzi pracownik rano, ustala pewien ramowy program dla danej osoby. Na przykład Kamila też ma zajęcia dodatkowe jeszcze z logopedą i z psychologiem. Ma rozpisany ramowy plan zajęć.
Na przykład w ten sposób. No. Tu się przykleja, o, w ten sposób i po kolei jest. Przebieranie się, śniadanie.
Pani jest akurat praktykantką.
A co pani studiuje?
Psychologię. Pomagam pani psycholog prowadzić zajęcia. Bardzo się ciekawie z nimi pracuję. No, trzeba się wysilić, żeby zrozumieli polecenia, żeby wykonali je poprawnie.
Leżeć, możesz poleżeć.
Pewnie, to się. Jest ważna pewna otwartość. Otwartość. Tutaj ta praktyka pozwala poznać osoby, po prostu, których nie spotkamy na ulicy.
Kamila teraz ma 33 lata. Jak się urodziła, od razu pani wiedziała, że to jest dziecko z problemami?
Nie, nie. Dziecko urodziło się teoretycznie zdrowe. Natomiast ja miałam nieprawidłowy przebieg porodu. Miałam krwotok, transfuzję. Natomiast no, dziecko wydawało się, że jest zdrowe. Pierwszym takim symptomem niepokojącym to było, że ona bardzo mało spała. W porównaniu do innych noworodków, małych dzieci. Ja w międzyczasie urodziłam następne dziecko i córka wydawała mi się dziwna, natomiast pediatra nie widział nic szczególnego, ponieważ córka rosła, nie chorowała, była dzieckiem ogólnie bardzo sprawnym fizycznie. Na bilansie dziecka rocznego to już po całej przychodni biegała, wspinała się, była taka bardzo, bardzo energiczna. No jakiś tam niepokój się pojawiał. Dla lekarza pediatry moja córka była zdrowa, ale ja w związku z moimi niepokojami wymusiłam skierowanie do neurologa i pani neurolog stwierdziła niestety, że to będzie opieka do końca życia. No i wtedy padło to słowo autyzm.
Ile miała lat wtedy Kamila?
3 lata. I generalnie wiemy z literatury, że właśnie ten 3. rok życia jest, powiedzmy, rozkwitem pełnoobjawowym tej choroby.
A Kamila na zajęcia.
Nie, nie chcę przeszkadzać. Nie, tylko Kamila na zajęcia grupowe, chodź.
To jest Tomek. Tomek jest w kasku, ponieważ potrafi na przykład walić głową w podłogę, więc to jest zabezpieczenie, aby nie zrobił sobie krzywdy po prostu. To może być atak dodatkowo.
Że sobie może zrobić krzywdę, ale też inny.
Tak, tak. Generalnie tego prosiłam, pani się do niego nie zbliżała. Po prostu w którymś momencie może pani uchwycić za włosy. Generalnie trzymamy do niego taki dystans na wyciągnięcie ręki.
A panowie to?
Jesteśmy opiekunami Dziennego Ośrodka dla Osób Dorosłych z Autyzmem. Dzień wygląda następująco. Rodzice przywożą swoje dzieci do ośrodka. Do śniadania jest czas wolny. Po śniadaniu są zajęcia, czy zajęcia grupowe, czy spacer, czy zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, kulinarne.
Zajęcia tkackie, które właśnie ja prowadzę. Co tam kto umie zrobić na swojej możliwości?
Cechą, którą muszą się wszystkie osoby, które tu pracują, charakteryzować, to jest wyczucie na nastroje podopiecznych, na ich humor, na możliwości, na to na przykład, jak ktoś mówi nie. Taka pewna elastyczność jest wymagana bezwzględnie.
No, znamy każdego naszego podopiecznego, podchodzimy indywidualnie. Wydaje mi się, że tylko podejście indywidualne daje nam w naszej pracy i zadowolenie jakiś efekt. No, praca jest bardzo wymagająca, bardzo trudna, szczególnie wymagająca, ponieważ trzeba w pewnym momencie zaspokoić kilkanaście potrzeb. Wtedy dołącza się cały sztab naszego zespołu. No i staramy się rozwiązywać bądź jakieś konflikty, bądź też pomoc w ogóle. Także staramy się dużo inwestować w ich zajęcia, aby powielać to, co mają wypracowane, żeby to nie poszło gdzieś, nie uleciało i ciągle kształcić ich. Jeżeli już mają jakąś cechę wypracowaną, należy ją pielęgnować w taki sposób, żeby ona inwestowała na całe życie.
Ale o te efekty chyba nie jest tak łatwo.
No, dla laika jest to orka dla ugorza. Natomiast my widzimy to, że w pewnych momentach można znaleźć tą iskierkę, gdzie można wszystko rozwijać.
Ale trzeba mieć dużo cierpliwości.
Podstawa w tej pracy.
Te osoby mają szereg zaburzeń sensorycznych, które dla nas są praktycznie niezauważalne. Nawet zmiany ciśnienia atmosferycznego. My to widzimy, że na przykład w danym momencie mamy większe poruszenie, albo na przykład mam więcej ataków padaczkowych, że mamy taki dzień, że i ta osoba ma, więc cóż możemy w tym sposobem dzisiaj zrobić? Wiemy, że związane jest to nie z nami, tylko z sytuacją.
Niezależną
od nas.
Trzeci sektor.
Tutaj przy okazji pokażę na przykład, jak osoby troszkę wyżej funkcjonujące, właśnie na przykład Paulinka, robi tu sobie swoje piękne prace, to jest jej indywidualne miejsce. Paulinka też ma 33 lata, tutaj w ogóle generalnie większość osób ma 33 lata. Ja nie wiem, czy to jest taki rocznik, ale no, być może w tym roku coś się działo, bo większość naszych podopiecznych jest z tego samego rocznika. Więc jest to jakiś tam wyraz, powiedzmy, wpływu środowiskowego na dane osoby, czy na matki będące w ciąży.
I to Paulinka, widzę, że robi takie rzeczy naprawdę skomplikowane.
Tak, tak. Bardzo długo ona robi to z miesiąc albo i dłużej. Każdy ten drobiażdżek jest przyklejony indywidualnie.
Rzeczywiście, to są maleńkie koraliczki, tak, które trzeba przykleić i stworzyć z tego kształt. No niesamowite. Nie każdy jednak no miałby tyle cierpliwości, żeby miesiąc robić. Co
no,
to jest?
Dłużej, to jest taka sofa. To jest Pauliny indywidualne miejsce. Tak jak byliśmy w tamtym pokoju i tam było wszystko podporządkowane, dany kąt pod Kamilę, ten zakątek jest Pauliny. Czyli Paulina ma swoje biurko, swoją tablicę, swoją kanapę.
To jest ważne w przypadku autyzmu.
Tak, dlatego, że Paulina miewa ataki padaczkowe i po prostu w tym momencie musi leżeć. Klub też po ataku też musi odpocząć, no bo po prostu ją to wyczerpuje. Jest osobą, która trochę czyta, więc u niej już robimy inne rzeczy. Ona teraz ma zajęcia grupowe. Ona sobie to przeczytała, ma tu jako daną aktywność. Po tym będzie wieszać pranie, bo pralka na dole chodzi.
Czyli ona ma to pranie wywiesić?
Tak, po zajęciach grupowych pójdzie
na dół. Jak ona zobaczy taki piktogram, to ona będzie wiedziała?
Ona jak teraz przyjdzie po zajęciach grupowych, ona zdejmie to, odłoży sobie tutaj. Tutaj ma odłożone rzeczy.
Pudełeczko, już śniadanie, dzisiaj. Wymiana ścierek i ręczników, pracuje z terapeutą, czas wolny.
Tak, tak, to już to było. Zdejmie to i powiesi to. To będzie dla niej sygnał, że idzie na dół i zbiera pranie.
A potem pójdzie na obiad.
Tak.
A potem wstawiam naczynia do zmywania.
Tak. Potem ma herbatę, sprząta miejsce pracy i już idę do domu, tak. Więc
jasne.
To jest dla niej
tak organizacja życia.
Tak. Tutaj jest Paweł, bardzo plastycznie jest uzdolniony.
I to jest jego kącik, tak?
To jest jego kącik. Generalnie w ośrodku każdy z naszych podopiecznych ma swoje miejsce. Jest to miejsce, w którym nie siadamy. Nikt nie siada i nikt nic nie robi. To jest jego miejsce. Nikt nie ma prawa ingerować w jego przestrzeń. To daje mu poczucie bezpieczeństwa. My jeszcze możemy zajść, zobaczyć jeszcze inne osoby. Tu jest Łukasz. Łukasz jest też osobą bardzo nisko funkcjonującą. I to jest jego miejsce.
Czyli on takiego piktogramu już...
Nie, on ma tam wieszaczki i on ma z kolei dotykowe takie piktogramy.
Ja zresztą on nie widzi.
Nie, on widzi, ale to dla niego jest lepsza forma komunikacji. Na przykład pokażę tutaj stanowisko chłopca, który jest niewidomy. I on ma właśnie takie piktogramy.
Czyli szczoteczka do zębów normalnie,
tak, który... Zobaczy, tutaj będzie obiadek.
Miseczkę ma.
Tak, tu ma szczoteczkę po obiadku.
On po dotyku wyczuwa.
Tak, to jest jego porządkowanie świata. Tutaj jest stanowisko Emila. U Emila zaczynamy zawsze dzień od ustalenia, w jakim jest nastroju.
Wesoły, smutny, spokojny,
zdenerwowany. On pokazuje,
jaki jest. Tak? I wy wiecie, jak z nim pracować
tak,
tego
znaczy,
dnia.
Powiedzmy, jak na dany dzień, jaką skalę trudności można mu wyznaczyć. Tak?
I co cię boli też jest.
Tak. Tak, bo on też jest osobą, która nie posługuje się werbalnie w ogóle. I tutaj proszę zobaczyć, ile on ma
piktogramów,
które możemy wybierać. Tak to jest układane, bo taki jest poziom komunikacji tych osób. Teraz szereg technik, jakie są stosowane w stosunku do dzieci z autyzmem, no, powoduje jednak wysoki wzrost ich możliwości. Dawniej tego nie było. Zapraszamy Pawła.
Pawła zapraszamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Pawle. Panie Pawle, czy Pawle?
Pawle.
Pawle, drogi, co ty tu robisz, powiedz?
Przychodzę do środka, tata mnie przywozi. No i jem obiady tutaj w ośrodku. Rysuję papieże.
Proszę tam słuchać, Pawła pracę.
Jan Paweł II.
Jan Paweł II. Co jeszcze mamy?
Kiepskich.
Twój ulubiony serial?
Tak, bo lubię, tak.
Śmieszni są?
Śmieszni są. Supraśl.
A dlaczego akurat Supraśl? Takie szczególne miejsce dla ciebie?
Tak, z młodzieżą jeszcze.
Co jeszcze tam mamy?
Rybaka.
Rybaka, bo co? Bo lubisz łowić?
Ryby.
Ty masz zdolności?
Tak.
Tak, od małego jesteś taki zdolny?
Tak.
Lubisz rysować?
Tak.
A co ci to daje rysowanie?
Tak sobie rysuję.
Lubisz tu przyjeżdżać?
Tak.
A powiedz, dlaczego lubisz tu przyjeżdżać?
Bo
tu bardzo lubimy.
Pawła. Lubimy.
Tak.
Tak.
Jesteśmy wszyscy mili, staramy się zagospodarować czas.
Czas.
Żebyś miał co robić.
Robić.
Masz kolegów.
Tak. Tak.
Paweł jest dość dobrze funkcjonującą osobą.
No tak, no natomiast też ma swoje problemy. Niestety też ma czynną epilepsję, która niszczy go. Paweł czasem ma kilka ataków dziennie, więc to jest bardzo...
Mam. Czasami. Ataków mam czasami dziennie.
I to straszne jest dla ciebie?
Tak.
Bardzo przeżywa.
Przeżywam to.
Staramy się stworzyć jemu taką opiekuńczą atmosferę, żeby po prostu mógł spokojnie swój ten dzień przebyć, prawda?
Tak.
Czyli tak, Pawła już znamy, Paulinę, Kamilę.
Przemek.
To jest Przemek.
Kuba, Emil. Emil jest niemówiącą osobą.
Dzisiaj będziemy na tej części plastycznej zajęć grupowych wyklejać jeże z bibuły.
A jak Kuba będzie wyklejał, jak on nie widzi?
Za naszą pomocą Kuba akurat bardziej skupia się na tym, co czuje. Na przykład bibuła ma fakturę, prawda Kuba?
Nie wiem.
Jaka jest bibuła? Jest szorstka?
Szorstka.
Okej. Okay. W ten sposób, Kuba, będziesz robił kuleczki z bibuły, dobrze?
Tak,
to on ma trudniej.
Ale doskonale sobie radzi. Kuba, wbrew pozorom, jest bardzo sprawny, jeżeli chodzi o te sprawy manualne.
Jasne. Czyli i to jest przykład takich zajęć, które się dostosowuje do każdego podopiecznego, prawda? Na innym etapie jest Paweł, który już wie, jak jeż wygląda, więc tylko czeka, żeby to wykleić. Na innym etapie jest Kuba, który nie widzi. Paulina też będzie kuleczki robić?
Oczywiście, każdy z nich zrobi. Proszę spojrzeć, Emil już sobie przygotował gromadkę. Czy to jest jeż na tym obrazku, Paulinka?
Tak, panielu.
Jaki jest jeż, Kuba?
Okrągły.
No właśnie, a jeszcze jaki?
Kolczasty. Kolczasty.
Jakie są twoje ulubione zajęcia tutaj?
Plastyczne. Grupowe.
Śpiewać bardzo lubisz.
Tak.
Indywidualnie ktoś na nie patrzy, to powiedzmy nie widzi potencjału. Natomiast każdy z nich potencjał ma. Powiedzmy, wiele osób określałoby, że się, przepraszam, nie nadają takich czy innych spraw, ale to nie jest prawda. To jest kwestia doboru zajęć, indywidualnego podejścia i stworzenia warunków.
Czy,
tak, to jest pani psycholog, która zaraz będzie ich...
Witam
wszystkich.
Dzień dobry. Praca tutaj wre. Jedni lepiej sobie radzą, inni troszkę gorzej, ale wszyscy robią to, co wychodzi im najlepiej i w taki sposób, jak wychodzi im najlepiej. Jakub, który sobie... Cześć, Jakuba.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobrze. Paniza, panielu. Usiądź, panizio.
Ale ja nie umiem tak wyklejać jak wy.
My pracujemy tutaj głównie nad tym wsparciem emocjonalnym i nad trudnościami.
Jaki jest wasz cel?
No jak najpełniejsze życie tych osób, aby po prostu miały miejsce, w którym czują się bezpiecznie, miały krąg znajomych, przyjaciół, bo takie osoby jak oni często, gęsto żyją w domu tylko z rodzicami, czyli pewien etap osamotnienia, tak to nazwijmy, następuje w życiu takich ludzi, kiedy oni już nie chodzą do szkoły, nie pracują. Tu mają szansę jednak codziennie przebywać, być wśród innych osób, są obchodzone urodziny. Staramy się taką stworzyć domową atmosferę, aby miały po prostu krąg przyjaciół, krąg osób, które są zainteresowane ich losem i nie były jakieś tam osamotnione. Dla rodzin też jest to ogromne wsparcie, ponieważ placówka jest czynna 9 godzin dziennie, więc te osoby, które pracują, są w stanie przywieźć rano i odebrać swoje dorosłe dziecko i utrzymać pracę. My oprócz tego dziennego ośrodka też prowadzimy projekt mieszkania wytchnieniowego, czyli na różne sytuacje zdrowotne związane z rodziną. Jest miejsce, w którym nasi podwieszczy są zaopiekowani, czują się bezpiecznie, znają osoby, które z nimi zostają. I jest to taki wentyl, bo na ten moment osoba, która by nie chodziła do placówki, no cóż, rodzic by zachorował i cóż by się z taką osobą stało? Ona sama w domu zostać nie może. W naszej placówce wszystkie osoby są z upośledzeniem. Też na 12 osób, 11 osób jest całkowicie ubezwłasnowolnionych, czyli są to osoby całkowicie niesamodzielne. Placówki interwencyjnej, do której można byłoby na czas leczenia rodzica na przykład, w ogóle nie ma w terenie miasta Białegostoku, więc ta opieka wytchnieniowa jest ważnym elementem też.
Z czego wy się utrzymujecie? Skąd pochodzą pieniądze na działalność?
Placówka jest placówką niesystemową, to znaczy nie jest to placówka, która w naszym systemie prawnym, finansowym jest w jakiś tam sposób osadzona. Placówka jest prowadzona na podstawie uzyskiwanych grantów. Głównie utrzymujemy się z dotacji, jaką otrzymujemy z miasta, ale jest to też formuła konkursowa. Wspiera nas też PFRON, wspierają nas osoby prywatne, tak to nazwijmy. Rodzice nas wspierają też, darowiznami w miarę swoich możliwości.
A te 1,5%, które możemy przekazać z podatku, jakie to ma dla Was znaczenie?
Są to pieniądze, które nie są ukierunkowane na wykonanie jakiegoś tam zadania, a pozwalają, powiedzmy, robić rzeczy inne. Nawet być wkładem własnym do różnych przedsięwzięć, które są w różnych konkursach ogłaszane, gdzie wymagany jest wkład własny na przykład. Więc to jest duże, duże wsparcie. Apelujemy do wszystkich osób o wsparcie właśnie tej placówki. Jest to taki azyl dla osób, które nie znajdowały miejsca w innych placówkach. Jest to ich miejsce, w którym są bezpieczne, są akceptowane. Jest to jedna z nielicznych placówek w kraju, która jest w naszym województwie, a niestety nie ma wsparcia systemowego, tylko grantowe. 1,5% pomaga nam realizować nasze zadania, pomaga budować ten azyl bezpieczeństwa dla tych ludzi.
No to życzę miłej pracy Państwu.
Do widzenia, baba, przyjdź, pani Izo. Do widzenia, przyjdź, pani Izo.
Trzeci sektor w Polskim Radiu Białystok.